Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95,6 FM.
Rozmowa dnia, naszym gościem minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry panu i witam państwa.
Pani minister, zanim porozmawiamy o zmianach, które szykują się w nowym roku, jest tych tematów bardzo dużo. To na początek poproszę o podsumowanie roku. Jaki to był rok dla kraju, dla Gorzowa, jak pani to widzi?
Ja uważam, że to był bardzo dobry rok. Dobry rok dla polityki społecznej, ale dobry rok dla Polski, bo zobaczmy na sytuację gospodarczą. Zobaczmy, jaki mamy wzrost gospodarczy, jaką mamy sytuację na rynku pracy, jaki jest stan finansów publicznych. No, ten spodziewany deficyt finansów publicznych na koniec roku, o którym lada moment się dowiemy, to ma być na poziomie 1%, gdzieś rzędu 15 miliardów złotych. A więc ta sytuacja naprawdę jest niezła. No, najważniejszym takim wydarzeniem chyba tego mijającego roku to jednak było stulecie odzyskania niepodległości. Dla mnie absolutnie marsz 11 listopada jako przykład takiej fantastycznej umiejętności mobilizowania się i tworzenia wspólnoty przez Polaków, takiej pokazania takiej zgody w obliczu takiego historycznego wydarzenia.
Ale też wiele wydarzeń związanych ze stuleciem takich rozproszonych, prawda?
Ale oczywiście to, co się działo poza tym marszem w regionie, nie tylko już w regionach, ale i lokalnie, w małych miejscowościach, to jakby pokazało, jak bardzo jesteśmy dumni z historii kraju, jak o to dbamy, że ten nasz patriotyzm jest nowoczesny, ale on ciągle odwołujemy się do tej naszej narodowej tożsamości, jesteśmy przywiązani do tradycji. Także na pewno to była ta myśl przewodnia całego roku 2018. No i ta końcówka, czyli te końcówka roku, wybory samorządowe. To są te najważniejsze wydarzenia. Natomiast jeżeli chodzi o mój obszar i o kompetencje, za które odpowiadam, to na pewno polityka rodzinna też w nowej odsłonie i inna polityka rodzinna, wzbogacona o dodatkowy moduł, a więc program wyprawki szkolnej, rządowy program. Jedna z propozycji premiera Mateusza Morawieckiego, Dobry Start. Z tego programu skorzystało ponad 4,5 miliona polskich dzieci, ale to też nowa odsłona takich programów jak Maluch Plus, gdzie zwielokrotniliśmy nakłady finansowe, trzykrotnie zwielokrotniliśmy. Daliśmy nowy montaż finansowy, ale to wszystko jest mniej ważne. Ważne jest, że istotnie poprawia się dostępność do miejsc opieki. Polityka senioralna, nowa sytuacja na rynku pracy.
To będzie kontynuowane w przyszłym roku, o czym za chwileczkę będziemy mówić. A lokalnie, pani minister, jeśli chodzi o Gorzów?
No jeżeli chodzi o Gorzów, mamy kontynuację kadencji pana prezydenta Jacka Wójcickiego. No i mamy ciągle rozgrzewane, rozpoczęte, o tak powiedzmy, bo to rzeczywiście się nie da w okamgnieniu zakończyć poważnych inwestycji.
No i mamy wciąż dwa spojrzenia. No właśnie, mamy wciąż dwa spojrzenia. Optymiści mówią, w końcu coś się dzieje w Gorzowie. Pesymiści mówią, dobrze, ale te rozkopy, to wszystko nie tak zaplanowane, jak powinno być i ciężko się żyje w Gorzowie.
Nawet jeżeli część osób tak uważa, to nie ma tu jakby innego wyjścia i trzeba te inwestycje sprawnie i zgodnie z harmonogramem po prostu skończyć i sfinalizować. To jest zawsze wyboista droga. Rozpoczęcie takiego szerokiego frontu inwestycji w mieście zawsze będzie powodowało te ograniczenia w ruchu, spiętrzenie tych problemów. I nie mam tu takiej szczegółowej wiedzy, żebym mogła powiedzieć, że można to byłoby zrobić lepiej. Zapewne tak, ale dzisiaj trzeba powiedzieć wyraźnie, po prostu trzeba to skończyć z jak najmniejszymi ograniczeniami dla ruchu w mieście.
Jak z najmniejszym bólem, tak?
Ale doświadczam tego, co wyjadę i wracam za tydzień, to okazuje się, że nowa zmiana organizacji ruchu, że znowuż ta ulica jest jednokierunkowa, ta jest ślepa, ale zaciskam zęby i jeżdżę i wracam jednak co tydzień.
Pani minister,
niezależnie od wszystkiego.
Przejdźmy teraz do spraw resortowych. Mówi pani o poprawie sytuacji Polaków, o kwestii społeczne i tak dalej. I poprawa nastąpiła aż tak bardzo, że konieczne jest podniesienie kryterium dochodowego w programie Rodzina 500+. Pani zapowiedziała takie zmiany. Mówiła, że wydają się nieuniknione w 2019.
Po pierwsze, my bardzo uważnie analizujemy program Rodzina 500+. Wiemy, ile jest osób uprawnionych, jakie są powody straty uprawnienia do tego świadczenia. Tylko podkreślam ciągle jedną rzecz, bo jak mówimy o kryterium dochodowym, to mam wrażenie, że powstaje takie przekonanie, że każde świadczenie jest w oparciu o kryterium dochodowe. Otóż nie. Pamiętajmy, że od drugiego dziecka bez kryterium żadnych ograniczeń otrzymujemy to świadczenie. Ale w związku z tym, że rosną wynagrodzenia, rośnie też wysokość minimalnego wynagrodzenia. Ona od 2015 do 2019 wzrośnie o 500 zł. Bo w 2015 wynosiła 1750 zł.
Z 2100 do 2250 zł w tym roku.
W związku z tym nie może być takiej sytuacji, że na przykład dwuosobowa rodzina, jeżeli zarobki wynoszą tyle co minimalne wynagrodzenie, będzie miała ograniczoną dostępność do świadczenia w oparciu o kryterium dochodowe, bo w rodzinie jest jedno dziecko. I to jest ten główny też powód. A po drugie, jednak w Polsce jest przyjęta weryfikacja kryteriów dochodowych w systemie takim trzyletnim. Ona nie jest obligatoryjna, ale jest takim czasookresem, w którym poddawane jest to pewnej weryfikacji. Nie chcielibyśmy tego też na dłuższy okres odkładać, bo jesteśmy w trzecim okresie zasiłkowym, który rozpoczął się w październiku. Żeby wprowadzić nowe kryterium dochodowe, musimy być już znacznie wcześniej o tym poinformowani, ponieważ wnioski zaczynamy składać już w lipcu 2019
roku.
Czyli
taka zmiana, ewentualna zmiana potrzebuje czasu, tak?
Oczywiście, że tak. Pamiętajmy, że taki prawidłowo przeprowadzony proces legislacyjny wymaga konsultacji społecznych, przyjęcia przez Stały Komitet Radę Ministrów, odpowiedni czas, zanim Sejm uruchomi tą procedurę i potem odpowiednie vacatio legis, żeby samorządy też mogły trochę do tego się przygotować. Myślę, że wkrótce, tak jak powiedziałam, pewnie nie później niż do końca pierwszego kwartała, sądzę, że nawet wcześniej będziemy naszą propozycję znali.
A czy możliwe są inne zmiany, jeśli chodzi o program 500+? Pani zapewne słyszy często takie pytania. Właśnie wprowadzenie może kryterium dochodowości na drugie dziecko albo jakieś inne obostrzenia.
Absolutnie ten wariant wprowadzenia kryterium dochodowego na drugie dziecko nie wchodzi w grę. Sądzę, że pan redaktor miał tu na myśli wprowadzenie tego górnego ograniczenia dla osób o lepszej sytuacji dochodowej. My oczywiście prowadziliśmy takie symulacje finansowe i gdybyśmy na pewnym poziomie dochodu, czy aby sobie wyraźnie powiedzieć, jaki dochód to jest ten dochód, w którym uważamy, że rodzina nie powinna korzystać z tego programu, ale w sytuacji, gdyby to było na poziomie powiedzmy 5 czy 4 tysięcy złotych w przeliczeniu na jedną osobę w rodzinie, to korzyści finansowe, czyli ta oszczędność wynikająca z tego, że te rodziny nie otrzymywałyby świadczenia, byłyby naprawdę niewielkie, bo byłoby to kilkadziesiąt, nie wiem, 50-70 milionów złotych, natomiast, czy może trochę więcej, natomiast wszystkie wnioski musiałyby być weryfikowane i musiałyby być przeliczone.
Czyli koszty administracyjne byłyby większe.
I koszty administracyjne znacząco by wzrosły, a przecież tych wnioski jest ponad 2 miliony 400. Zwykle tyle jest składanych, uprawnionych dzieci. Ponad 3 miliony, 3 miliony 700 było w poprzednim okresie zasiłkowym, więc to nie są takie decyzje, które pozwoliłyby na to, żeby z tytułu tych oszczędności można było na przykład sfinansować program Rodzina 500+, na każde dziecko w rodzinie. No to się tak, te strony tego rachunku ekonomicznego kompletnie się nie składają.
Powróćmy jeszcze na moment do płacy minimalnej. Wyższa płaca minimalna, teraz to 2250 zł. Słyszałem ostatnio, rząd w Hiszpanii podjął podobną decyzję, podniesienie płacy minimalnej i tam to przeliczając na złotówki, ponad 3000 zł. Jeśli pani słyszy w tak zwanej, bo tak się mówi w Polsce, w biednej Hiszpanii, jest to dużo więcej, to myśli pani jeszcze trochę trochę pracy przed nami?
No proszę pamiętać o tym, że gonimy te kraje Europy Zachodniej, te kraje, które są wcześniej w Unii Europejskiej niż Polska, nie tylko minimalnym wynagrodzeniem, ale też przeciętnym wynagrodzeniem i ciągle ta przestrzeń jest, ta różnica jest spora, ale musimy też zobaczyć, że minimalne wynagrodzenie w Polsce w ostatnich latach, nawet nie tylko tych trzech, rosło zdecydowanie szybciej niż 10 lat temu. I tak jak powiedziałam już wcześniej, jednak wzrost minimalnego wynagrodzenia o 500 zł między 2015 a 2019 pozwala zachować tą relację do przeciętnego wynagrodzenia, czyli te 47% minimalne wynagrodzenie stanowi przeciętnego wynagrodzenia, tak? Czyli to nie jest tak, jak było kiedyś jeszcze, 30% czy 40%. Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wzrośnie o 7,1%, tak? Pociągnie to za sobą zmianę stawki godzinowej, która wyniesie w 2019 roku 14,70 zł. A pamiętamy też, że kiedy wprowadzaliśmy stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych, to startowe wynosiło wtedy 13 zł. Więc tak pomału jest tu poprawa, ale nie mam nic przeciwko temu, żeby minimalne wynagrodzenie i wynagrodzenia w Polsce rosły szybciej, żebyśmy tą chociażby Hiszpanię dogonili, chociaż rozumiem, że to nie jest nasz taki docelowy punkt odniesienia.
O właśnie. 1 stycznia zacznie działać Fundusz Solidarnościowy wspierający osoby niepełnosprawne. Pełne finansowanie funduszu będzie w 2020 roku, więc jak to będzie wszystko wyglądało od początku, jeśli chodzi o funkcjonowanie? Na co mogą liczyć osoby niepełnosprawne?
Rzeczywiście ten fundusz funkcjonować będzie od 1 stycznia. Jego istotnym celem jest wsparcie społeczne, zawodowe oraz zdrowotne osób niepełnosprawnych. I na przychody tego funduszu złożą się obowiązkowe składki z Funduszu Pracy, które stanowią 0,15% składki, którą odprowadzamy na Fundusz Pracy. Czyli wysokość odprowadzanej składki, która wynosi 2,45%, nie ulegnie zmianie, ale ta cząstka tej składki popłynie na Fundusz Solidarnościowy, ale potem będą też ta część, która stanowi daninę solidarnościową, którą płacą osoby fizyczne, których dochody przekraczają 1 milion złotych w skali roku i one płacą 4% od nadwyżki za rok podatkowy. I liczymy, że ten fundusz będzie dysponował 2 miliardami złotych, ale nie w 2019 jeszcze, proszę o tym pamiętać. Początkowo on będzie się składał z tej części składki pracy.
Mówi
i
się
my
o
już
600
uruchomimy,
złotych, tak?
Na co będziemy chcieli przeznaczyć te środki funduszu w 2019, a więc możemy tu mówić o opiece wytchnieniowej, czyli to jest program, który będzie dla opiekunów osób niepełnosprawnych, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, czy centra opiekuńczo mieszkaniowe. Do końca stycznia przygotowujemy program tych działań i czekamy ciągle jeszcze na oferty, które wpłyną z innych resortów i konkretne zadania na rok 2019 zostaną w końcu, może na początku lutego przedstawione i ogłoszone też projekty i konkursy.
Do tematu będziemy zatem powracać. Jak już jesteśmy przy polityce senioralnej, jeszcze jeden temat, opieka 75+, tak? W przyszłym roku nie tylko dla samotnych osób, ale jak czytam, to mało gmin kwapi się do przystąpienia do programu. Gminy nie były przygotowane na to, że muszą mieć wkład własny, czy po prostu to nie jest priorytet, jeśli chodzi o funkcjonowanie samorządów?
Rzeczywiście martwi nas w ministerstwie ta sytuacja, że samorządy nie korzystają z tego programu.
50% dofinansowania.
W takim zakresie, jak byłoby to możliwe. Naprawdę niewiele gmin skorzystało, a myślę, że rozwijanie usług opiekuńczych jest absolutnie przyszłością w rozwiązywaniu problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa. O tym dzisiaj już wiedzą naprawdę wójtowie najmniejszych miejscowości, czy burmistrzowie, czy prezydenci, my proponujemy 50% współfinansowanie tych zadań, a jednak część samorządów albo nie realizuje usług opiekuńczych, a powinna, bo jest to ich zadanie własne o charakterze obowiązkowym, nie fakultatywnym. Zawsze jest to ta forma pomocy środowiskowej, która jest przyjazna dla osoby starszej, która pozostaje w swoim środowisku, natomiast z punktu widzenia samorządu znacznie tańsza niż forma opieki instytucjonalnej. I liczę na to, że nowo wybrane samorządy i zarówno burmistrzowie, jak i radni wykażą tu większe zainteresowanie i będą korzystały po prostu z tego programu, który w tej nowej odsłonie na 2019 rok jest atrakcyjniejszy, ponieważ nie dotyczy wyłącznie osób samotnych, jak pan redaktor powiedział, ale tych, które pozostają też w rodzinach. I mówimy tu, że mogą z tego korzystać również te samorządy, które świadczą usługi przez spółdzielnie socjalne, usługi opiekuńcze. Bo do tej pory mówiliśmy, że korzystają z tego programu te gminy, te samorządy, które mają zatrudnionych własnych opiekunów.
Więc do tematu
także
będziemy
też apeluję,
powracać.
Zachęcam, proszę się naprawdę zainteresować. Myślę, że to jest wart...
Może to jest potrzebne lobby społeczne, tak? Mieszkańców od
myślę, domu. Że tak, że jak wtedy wiemy, że ten program jest, to może być taka presja społeczna, dlaczego w naszej gminie ten program... nie zrealizowane.
Pytają nasi słuchacze na Facebooku, jak już mówimy o presji społecznej, coraz więcej środowisk domaga się o podwyżki, tak? Policja, nauczyciele, nasza słuchaczka dopytuje o prokuratury. Myśli pani, że to będzie taki rok, kiedy takich głosów będzie coraz więcej? Mówimy już o prognozach na 2019.
No, trzeba też uczciwie powiedzieć, że ten rok 2019, chociażby dla pracowników sfery budżetowej, jednak ma zupełnie nową, odmienną regulację też płacową, bo po raz pierwszy zostały odmrożone kwoty bazowe. Ja rozumiem, że jest takie społeczne oczekiwanie, żeby nadrobić te zaległości z 8 lat, kiedy na przykład w sferze budżetowej były mrożone wynagrodzenia, ale to w jednym roku też nie jest możliwe. My zastosowaliśmy tu taki mieszany mechanizm właśnie podwyżek w sferze budżetowej, bo administracja rządowa dostrzegała dużą rotację kadrową, duże odejścia swojej kadry, bardzo doświadczonej, kompetentnej.
Podchodzą fachowcy.
Tak, do konkurencyjnych firm, które dają znacznie wyższe wynagrodzenie. Więc te zmiany naprawdę też się odbywają. No, rosną wynagrodzenia. Mamy taki rynek, który dzisiaj powoduje, że pracownik no, czuje się na nim bezpiecznie i może po prostu powiedzieć z dnia na dzień swojemu pracodawcy, który docenia swojego pracownika: zmieniam pracę, mam lepszą ofertę, albo dostanę wyższe wynagrodzenie, albo odchodzę. To, co mnie bardzo martwi, to niestety to, że zwolnienia lekarskie stają się narzędziem w walce o swoje wynagrodzenia. A uważam, że L4 to nie idę po L4, nie idę po zwolnienie lekarskie po to, żeby protestować przeciwko wynagrodzeniom, tylko idę czy korzystam ze zwolnienia lekarskiego wyłącznie wtedy, kiedy jestem chora i lekarz wtedy takie zwolnienie oczywiście wydaje.
Musimy już kończyć. Na koniec oczywiście zostawiłem odrobinę czasu na życzenia dla mieszkańców w związku z nadchodzącym, zbliżającym się szybkimi krokami.
No cóż, dzisiaj taki coroczny szalony dzień, Sylwester, więc wszystkim Państwu życzę udanej, bajecznej, szalonej, radosnej, ale bezpiecznej zabawy. A na cały zbliżający się 2019 rok, do siego roku lubuszanom, gorzowianom, pomyślności, spełnionych marzeń, dużo, dużo zdrowia, wszystkiego najlepszego w Państwa rodzinach i osobiście również.
A życzyła i dziękujemy za wizytę minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Dziękuję pani minister.
Miłego dnia jeszcze.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.